Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Duchowość i psychologia. Zaprasza Anna Malec.
Witam w audycji Duchowość i psychologia. Przy mikrofonie Anna Malec. Ze mną w studiu pani Agata Rusak, psycholog i psychoterapeuta ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i Agnieszka Pisula z Fundacji Twórcza Kobieta, również psycholog. Witam panie serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W audycji Duchowość i psychologia od miesiąca prawie rozmawiamy o poronieniach. Ważny temat w aspekcie medycznym. Ten temat poruszaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Dzisiaj rozpoczynamy aspekt psychologiczny, o którym właśnie z panią Agatą Rusak i z Agnieszką Pisulą będziemy rozmawiać. Pani Agato, poronienie to jest dla kobiety, wiadomo, trudne przeżycie, nikt tego nie kwestionuje. Czy można mówić o jakichś konsekwencjach, które rzeczywiście później zostają na jakiś czas, na długi czas w psychice kobiety w związku z tym doświadczeniem?
Ja bym powiedziała, że to jest bardzo indywidualna sprawa i zaczęłabym od tego, że na pewno poronienie jest takim faktem obiektywnym, czyli po prostu stratą dziecka i takim faktem, z którym nie dyskutujemy. A z drugiej strony jest pewnym doświadczeniem subiektywnym. I tutaj ta różnorodność przeżyć, odbioru tej sytuacji, tego faktu straty dziecka, ale też konsekwencji później, jakie kobieta dźwiga, jakie rodzina cała dźwiga, są bardzo różne.
Od czego to zależy?
O, to bardzo trudno powiedzieć, ale myślę, że czynników jest wiele. Natomiast na pewno jednym z takich czynników jest nastawienie, po pierwsze, do tej ciąży, do oczekiwania dziecka, do pragnienia dziecka. I na miarę tych oczekiwań i tego pragnienia ta strata będzie tym bardziej boleśniejsza, tym bardziej odczuwalna, tym bardziej trudno się będzie z nią pogodzić, tym większy będzie szok związany ze stratą dziecka. I tym dłuższe będą, można powiedzieć, takie konsekwencje, czy wychodzenie z tego bólu, z tej żałoby. Mhm. Natomiast myślę, że są jeszcze inne czynniki. W ogóle nastawienie prawdopodobnie do tego, czym jest cały okres ciąży. Czy to jest jakieś misterium, jakiś rozwój, który się świadomie obserwuje, czy też to jest taki czas właściwie, kiedy nie wiadomo jeszcze, co jest, że są kobiety, które właściwie mówią o dziecku, że ono jest, że ono przyszło dopiero wtedy, kiedy się urodziło, więc ten okres ciąży też jest bardzo różnie traktowany przez kobiety, zresztą przez środowiska często całe. Myślę, że też to bardzo zależy i tu bym chyba duży nacisk na to położyła, od takiego sposobu przyjmowania życia, czy przyjmowania różnych trudnych nowin w życiu, różnych trudnych doświadczeń, różnego cierpienia, czyli czy człowiek jest, na ile jest gotów, na ile ma pojemność na zmierzenie się, na spojrzenie w oczy jakiemuś dramatowi, jakiejś stracie, a na ile szybciutko umyka, wypiera, zamyka temat, udaje, że tego nie było i zajmuje się czymś innym. I to powiedziałabym, że nie dotyczy wtedy w danej osobie tylko tego wydarzenia. Że to może być pewna całość, że na wiele różnych trudnych wydarzeń ta kobieta przymyka oczy. Mhm. Że nie jest w stanie się z nimi zmierzyć.
Ja bym tylko jeszcze dodała, że bo w zupełności zgadzam się z panią Agatą, natomiast dodałabym jeszcze, że wyniki badań demograficznych i też opinie psychoterapeutów pokazują, że zarówno poronienie, jak i czy aborcja, czy strata dziecka narodzonego wiąże się z bardzo podobnymi konsekwencjami, że jest to zawsze strata dziecka, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że do tego, co pani Agata dodała, dodałabym jeszcze, że bardzo dużo zależy od tego, jakie jest wsparcie ze strony osób bliskich danej osoby. Że to też ma bardzo duże konsekwencje na sam sposób przeżywania tej tragedii, która dotknęła kobietę.
Rozumiem, że to zależy też od tego, jaki mamy na co dzień po prostu kontakt ze swoimi emocjami. Tak zrozumiałam z tego, co pani Agato mówiła.
Z emocjami, ale też w ogóle myślę z szerszym tematem, takim egzystencjalnym. W ogóle czym jest cierpienie, czym jest śmierć, czym jest to, że nie mamy pełnej kontroli nad życiem swoim, ale też właśnie życiem naszych dzieci. I To jest taki temat z pogranicza psychologii, duchowości, filozofii, który jednak bardzo wpływa na te rozwiązania praktyczne, jeśli tak można kolokwialnie powiedzieć.
Z czym w takim razie tak konkretnie muszą zmagać się kobiety, które są w różnym stanie, jak pani już powiedziała? Wiadomo, że ten dzwon bije w jakąś tarczę, ale właśnie różnie go słychać po drugiej stronie. Jakie mogą być te dźwięki?
Ja myślę, że tak, w przypadku tych kobiet, które bardzo przeżywają stratę, one zmagają się po pierwsze z tą stratą dziecka, ale też ze stratą pewnej części siebie, ze stratą macierzyństwa potencjalnego w sensie przyszłości, czyli całą stratą tego planu, czy tych marzeń chociażby, czy pragnień, które już jakoś się jawiły. I wiadomo, że szczególnie nasza kobieca wyobraźnia to bardzo mocno wybiega w przód, więc jest już jakiś rodzaj przywiązania do tej myśli, że mam dziecko, że się nim opiekuję, że ono się rozwija, że jesteśmy rodziną.
To też zależy, od, tak jak pani wspomniała, od tego, czy to jest poronienie pierwszego dziecka, czy kolejnych dzieci. To też jest trochę inny sposób myślenia, czy postrzegania problemu. Zgadzam się.
I różny poziom nadziei.
Albo pierwszego dziecka, albo też dziecka, które jest po bardzo długiej przerwie na przykład. I wtedy, kiedy z różnych powodów pojawi się to dziecko, oczekiwane właśnie, którego nie można było przez długi czas mieć, nie mogło się począć i nagle jest. I wtedy ta strata boli bardzo podobnie jak ta pierwsza ciąża utracona.
Tak, ja pamiętam te przypadki, mówiłyśmy już o tym w ramach naszej audycji, przypadki kobiet, które twierdziły, że zresztą tak w większości przypadków chyba kobiet jest, że jak widzą kreski na teście ciążowym, to już wiążą bardzo duże nadzieje, że to jednak dziecko, już ta cała wyobraźnia i hormony wewnątrz kobiety zaczynają działać. No więc przypuszczam, że to też jest mechanizm, który sprzyja bądź blokuje przepracowanie poronienia.
Też jest jedną z takich, myślę, ważnych konsekwencji związanych z poronieniem są bardzo kiepskie doświadczenia, często braku wsparcia albo w rodzinie, w mężu na przykład, co strasznie boli, ponieważ to jest taki moment bardzo szczególny, w którym to wsparcie, to oparcie, nawet milczące, ale jest szalenie potrzebne. Mężczyźni, z którymi rozmawiałam, bardzo często nie wiedzą, w jaki sposób być. I tutaj często robią się takie szczeliny między małżonkami. Kiedy kobieta czuje się jakoś samotna, osamotniona czy pozostawiona, a on nawet jak bardzo chce, nie wie jak. I to są te sytuacje, w których jest taki jakby dodatkowy ból tej straty, że wszyscy w sumie zostają sami.
Tak.
Do tego może dochodzić jeszcze szersza rodzina, która na przykład bagatelizuje problem. No i jak jeszcze dołożymy do tego niesprzyjające na przykład warunki szpitalne, w sensie też takiej opieki na przykład zbyt technicznej, tak to nazwijmy, no to te konsekwencje, one się bardzo długo mogą ciągnąć.
W studiu Radia Warszawa Agnieszka Pisula i Agata Rusak. Rozmawiamy o poronieniach. Przed przerwą pani Agato powiedziała pani o tym, że są takie sytuacje, kiedy kobieta doświadczając poronienia zostaje tak naprawdę z tym doświadczeniem sama, że jest obok niej mąż, ale tak naprawdę go nie ma, bo mimo iż chce pomóc, to nie wie jak, że jest to sytuacja, w której i on, i ona tak naprawdę w swoich przeżyciach zostają sami. Gorzej jeszcze, kiedy wokół są ludzie, którzy po prostu to bagatelizują. Jak sobie z taką sytuacją poradzić, jak się w niej odnaleźć? Bo to utrudnia, rozumiem, przeżywanie żałoby.
Na pewno utrudnia przeżywanie żałoby właśnie również to, że wtedy, kiedy kobieta ma tendencję do zamykania się w swoim bólu, kiedy zaczyna milczeć, kiedy właściwie nie wiadomo, jak jej pomóc, kiedy trudno też, można powiedzieć, wejść, czy dotknąć tego, czy pomóc słowem, wsparciem. Ten mechanizm zamykania się w płaczu w poduszkę, czy poczucia czasami pod spodem takiego oczekiwania, że ktoś coś sam domyśli się, zrobi, może się bardzo źle skończyć, dlatego że mało jest osób, które dokładnie wejdą w nasze potrzeby i oczekiwania, a szczególnie w takim momencie jest to praktycznie niemożliwe. Dlatego tutaj jasna komunikacja przynajmniej z tymi najbliższymi osobami, no jest w ogóle kluczowa. Jeśli chodzi o personel medyczny, to no sprawa jest o tyle trudna, że kobieta, która doświadcza straty, nie wybiera sobie terminu i nie wybiera sobie najczęściej szpitala ani osób, z którymi się spotka, położnych, lekarzy, w ogóle personelu. I bardzo różne rzeczy może doświadczać. Ja znam bardzo wiele cudownych przykładów wrażliwości, takiego pochylenia się, gdzieś zrozumienia, że ten techniczny aspekt, który jest konieczny, oczywiście, że konieczny w szpitalu, badań, zabiegu, opieki takiej no, konkretnej, ale że ten aspekt jest jakoś bardzo mocno współtowarzyszący do tego relacyjnego aspektu.
To, co jeszcze przychodzi mi do głowy, o czym mówiłyśmy przed przerwą, to jest to poczucie bezradności, o które dotyka kobiety. I to jest raz w tych relacjach, może to też to poczucie bezradności, które je otacza, wiąże się z tym wycofaniem czy zamknięciem się na pomoc z zewnątrz, ale też przynajmniej moje przypadki pokazują, że łatwiej się kobietom czasami otworzyć względem kogoś obcego i to jest też naturalne, tak, niż względem bliskich osób, które prawdopodobnie nas nie zrozumieją. I stąd ta pomoc psychologów w szpitalu, na oddziałach położniczych wydaje mi się bezsprzeczna. Tak? To jest ktoś, z kim można porozmawiać, kto może nam pomóc przynajmniej w tym pierwszym etapie naszego doświadczenia.
No tak, żeby też otworzyć się przed kimś bliskim, to trzeba mieć takie poczucie możliwości otrzymania wsparcia, prawda? No bo tak sobie myślę, co może usłyszeć taka kobieta, która no po prostu rozpacza wtedy, kiedy straciła dziecko, nie? No nie te pierwsze, nie ostatnia, nie rób sceny.
Bardzo często od lekarzy kobiety słyszą takie rzeczy, tak? Że o, jeszcze pani będzie miała kolejne dziecko, proszę się nie martwić, jest jeszcze na przykład pani młoda, albo postaracie się państwo...
Bo dzisiaj to też jest powszechne, dzisiaj tyle
tak,
kobiet...
Tak.
Doświadcza poronienia, przecież to jest normalne, prawda? Uznanie tego
coś,
za normalne.
To są takie momenty, które zamykają kobietę. Jeżeli ona usłyszy już na etapie lekarza swojego prowadzącego albo lekarza, którego spotkała w szpitalu, od swoich najbliższych czasami rodziców czy rodziny, myślę, że od męża to może nie, bo tu jest, chociaż różnie bywa, nie potrafię tego jednoznacznie powiedzieć, ale jeżeli natknie się na kilka takich osób, które powiedzą jej nie przejmuj się, to jest to coś, co jeszcze bardziej ją wycofuje, zamyka, albo stwarza takie wrażenie, że nie ma problemu, nie mam się czym przejmować i wpycha ją z kolei w drugą skrajność, na przykład ucieczkę w pracy, ucieczkę w jakiejś czynności.
Takie pozbieranie się od razu do życia, czyli właśnie ten drugi kraniec, to zaprzeczenie, czyli już nie tyle rozpacz, dół, pustka, czarna dziura, ale no, następnego dnia wychodzimy ze szpitala, ubieramy się na kolorowo i idziemy do pracy, nawet jeżeli w środku ta pustka gdzieś pozostaje, bo nic w naturze nie ginie. Więc jest pewien rozjazd później ten między zewnętrzem a wnętrzem. Ja bym jeszcze chciała wrócić na chwilę do tego aspektu szpitalnego, bo wydaje mi się też on trochę zrozumiały, to znaczy cała edukacja personelu jest jakoś bardzo potrzebna, ale kiedy myślę o zrozumieniu osób, które na oddziałach ginekologiczno-położniczych dzień w dzień stykają się ze śmiercią, to jest ten rodzaj specjalizacji medycznej, która najczęściej się spotyka ze śmiercią. W związku z tym musi się nauczyć z tym radzić, choćby przez to, że część z nich wypiera, że to jest człowiek. W związku z tym ten rodzaj technicyzacji, czy jakby takiego lakonicznego czasem podejścia do pacjentek jest też jakoś zrozumiały ze względu na ich psychikę. Myślę osobiście, że bardzo trudno jest być lekarzem, ginekologiem, położną, że jest naprawdę, są to wymagające bardzo zawody.
Z drugiej strony wracamy do tego, co profesor Chazan też powiedział, że lekarz nie do końca może być tak, czy powinien być taki bardzo empatyczny w tej sytuacji, ponieważ jest to ktoś, kto ma postawić trochę tą osobę, przywrócić ją poniekąd do życia, więc to rozchwianie emocjonalne, o którym też już rozmawiałyśmy, jest trudne w przypadku lekarzy.
Jest ciągłe balansowanie między tą relacją a techniką, czyli zadaniem, które on musi zrealizować.
Tym większe jest to wyzwanie dla rodziny, żeby jednak to wsparcie dać kobiecie, żeby ona miała
przede wszystkim
taki,
dla męża, dla ojca dziecka. To jest jakieś kluczowe, ponieważ kobieta... Właściwie są dwie takie osoby, na które kobieta chciałaby liczyć. Własna matka i mąż. To są takie dwie osoby. Oczywiście w praktyce bywa różnie, ale jeżeli jest to możliwe, to zawsze zachęcamy, żeby się nie bać, żeby czym i mąż, i matka, żeby byli dostępni, że oni naprawdę są, jeśli te relacje są jakoś poprawne, to żeby nawet przekroczyć pewne bariery tematów, o których się nigdy nie mówiło, czy pewne bariery gestów, których się nigdy nie robiło, przytuleń, posiedzenia, podtrzymania za rękę, że jest to coś szalenie istotnego i to naprawdę działa. Nie trzeba wielkich słów. Szczególnie zauważalne jest to, jak trudno jest lekarzom czy położnym pomóc w tej psychologicznym aspekcie. Są takie sytuacje nie tyle poronienia nagłego, ile obumierającej ciąży, które ten proces może trwać wiele dni. I rzeczywiście ta bezradność wtedy całego personelu i bezradność kobiet jest tak wielka, że często nie rozmawia się o tym wcale i wtedy psycholog szpitalny jest czasami jedynym taką osobą, która odważa się rozmawiać.
Poronienie, utrata dziecka dotyczy zawsze nie tylko jednej osoby, nie tylko kobiety, ale małżeństwa czy rodziny. W jaki sposób to wydarzenie może wpłynąć na relacje w rodzinie, zwłaszcza na relacje małżeńskie?
Mnie się wydaje, że tak jak każde bardzo trudne wydarzenie, ono może wpłynąć albo na zacieśnienie więzi, umocnienie, tak jakby przeszliśmy razem niesamowity stopień, niesamowicie wysoki schodek, albo może powstać pewna szczelina, którą trudno odbudować, jeśli chodzi o zaufanie, o to, w jaki sposób komunikujemy się i możemy się opierać na sobie w trudnych momentach. Szczególnie tutaj właśnie kobieta może jakby utracić część zaufania, a mężczyzna z kolei, który wie, że musi być nieprzeciętnym oparciem wtedy, zacisnąć zęby i sam w cudzysłowie nie przeżywać, on też bardzo często czuje się niezrozumiany, bo zauważmy, że wiele mówi się o tym, jak wesprzeć kobiety. Kobiety często jakby też koncentrują się wtedy na sobie. To jest naturalne, nie tylko na własnym ciele, ale na emocjonalności. I bardzo często zapominają, że mężczyzna też przeżywa w ogóle, że on też stracił dziecko.
Tak, to nawet badania pokazują, że co piąty ojciec przeżywający żałobę cierpi silniej niż matka. A jeszcze 2 lata po śmierci dziecka rozpacz odczuwa niemal 30% mężczyzn. To uważam, że to jest bardzo dużo, tak? To pokazuje właśnie to, co pani Agata powiedziała, że mężczyźni przeżywają na swój sposób stratę. Myślę, że to, co pani powiedziała, wynika też z tej bezradności w mężczyznach, która się pojawia w związku ze stratą. Oni nie bardzo wiedzą, co się dzieje z ich żonami, ona cierpi. Nie bardzo wiedzą, jak jej pomóc. Z drugiej strony kobieta zamyka się w sobie, też odczuwa bezradność, też ma po doświadczeniu poczucie bezradności. No i tutaj w jaki sposób rozmawiać ze sobą? Myślę, że jest potrzebny ktoś trzeci w takiej sytuacji nawet, jeżeli oni sami nie potrafią się porozumieć jakoś, czy otworzyć na siebie, jest potrzebny ktoś, kto może ich wyciągnąć z tego strapienia, albo z tej otworzyć na siebie chociażby.
Łatwiej się przeżywa taką sytuację w rodzinie, w której są już dzieci, czy nie?
Trudno powiedzieć. Z jednej strony, tak jak mówiłyśmy przed przerwą jeszcze, może to wepchnąć jednego małżonka i drugiego w taką aktywność, nadaktywność. Tak? Zajmujemy się dzieckiem, zajmujemy się pracą, nie mamy czasu na porozmawianie. Z drugiej strony może też się wiązać z nadopiekuńczością względem tego dziecka, które już jest. Więc myślę, że to jest też indywidualna bardzo kwestia.
No ja myślę, że tutaj płynnie przechodzimy też do takiego tematu, w jaki sposób w ogóle również wobec dzieci później narodzonych, po poronieniu, matki mogą zachowywać się nieadekwatnie. Dlatego, że to ta pustka, to dziecko, które jest inaczej, czyli dla niej go nie ma w domu, jest jakoś zastępowane poprzez albo nadmierne lęki wobec tych następnych dzieci, czy pozostałych w ogóle dzieci, czyli obawy nie tylko w czasie ciąży, na przykład następnej, co jest oczywiste, ale też później, ale też poprzez nadmierne oczekiwania. Też tak może być, że to już jest cała moja nadzieja.
Tak. I szybka chęć zajścia w kolejną ciążę. To jest też coś, co się spotyka dosyć często.
W każdym bądź razie robić jakby poronienie, można powiedzieć, gdybyśmy miały to zreasumować, jeśli chodzi o ten stan rodzinny, ono wprowadza czasem po raz pierwszy w życiu aż taki niepokój. Niepokój, który często pozostaje bardzo długo, jest niedookreślony. Jakiś taki rodzaj wiszącego, nie wiem, może nie nieszczęścia, ale czegoś, co może się wydarzyć. Takie że już zawieszenia. Nie będzie tak idyllicznie, jak było.
Bo to jest to, co też często się słyszy od pacjentek, że przed to było tak i tak, ale teraz po jest zupełnie inaczej, tak? Że coś się ze mną działo, moje życie inaczej wygląda, moje małżeństwo inaczej wygląda, jestem inna. To jest coś, co się słyszy.
A czy do tego stanu sprzed, pod warunkiem, że przeżyje się tą żałobę, da się wrócić?
Nie, do stanu sprzed nie da się nigdy wrócić, bo nie wchodzimy dwa razy do tej samej rzeki, ale na pewno możemy osiągnąć jeszcze większą jakość, no bo te doświadczenia bardzo ubogacają, to znaczy one urealniają, ale urealnienie nie znaczy zszerzenie czy rozpacz, urealnienie może być bardzo wielką nadzieją i otwarciem, natomiast bez iluzji, bez tego, że zawsze i wszystko będzie się nam układało. Też ze skupianiem się na tym, co naprawdę jest istotne. Ono może bardzo porządkować to doświadczenie. Ono może bardzo też zmuszać do myślenia, być może do tych najgłębszych też egzystencjalnych pytań. Ono bardzo może też pogłębiać wiarę, jeżeli mamy absolutnie to, dochodzimy do tego pytania, co się dzieje z tym dzieckiem, gdzie ono jest.
A o tym, jak dobrze przeżyć żałobę, jak przeżyć doświadczenie poronienia, będziemy rozmawiać za tydzień. Zapraszam do słuchania audycji Duchowość i Psychologia w kolejną sobotę o godzinie 17.30. Zachęcam też do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy amalec@radiowarszawa.com.pl. Wszystkie maile od Państwa przekażę naszym gościom. A dzisiaj w studiu pani Agata Rusak, psycholog, psychoterapeuta ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i Agnieszka Pisula z Fundacji Twórcza Kobieta. Mówiło o poronieniu. Bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję. Do widzenia.
Duchowość i psychologia. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.